sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Dokładnie 5 minut po godzinie 18 w kalendarzu niedziela, 27 dzień listopada, a na antenie Polskiego Radia Poznań startuje kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Krzysztof Jankowski, a sprzed mikrofonu w studiu kłaniają się Państwu
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Na początek będzie o piłkarskim mundialu Katar 2022 i oczywiście o występie polskiej reprezentacji. Później zajrzymy także na chwileczkę na stadion przy ulicy Bułgarskiej, choć tam malutko piłkarzy. Będzie przegląd ligowych wydarzeń, jeśli chodzi o piłkę ręczną, o koszykówkę i o siatkówkę. Złożymy Państwu także że raport z jedynej ekstraligowej drużyny sportu żużlowego w naszym regionie, czyli Fogo Unii Leszno. Później będzie także spotkanie z windsurfingowym mistrzem świata, poznaniakiem z AZS-u. Podsumujemy cykl Grand Prix Wielkopolski w półmaratonach. Będzie rzecz jasna także mini-magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Będziemy wtedy także z wizytą na derbowym meczu ekstraklasy futsalu pomiędzy Red Dragons Pniewy a ekipą FC Futsal Leszno. Porozmawiamy także o sportowym piłkarskim szkoleniu. Będzie o tym, że radni miasta Poznania postanowili niedawno pochylić się także nad tematyką sportową. To wszystko do godziny 20. Teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli w skrócie.
Na trwających w Katarze piłkarskich Mistrzostwach Świata zaplanowano dziś kolejne 4 mecze drugiej serii fazy grupowej. W zakończonych już spotkaniach w grupie E Japonia przegrała z Kostaryką 0-1, a w grupie F Belgia uległa Maroku 0-2. Od 17 trwa inne starcie tego zestawu. Chorwacja do przerwy prowadzi z Kanadą 2-1, a o 20 najciekawiej chyba zapowiadający się dzisiejszy mecz w grupie E Hiszpania zagra z Niemcami. Jutro m.in. starcia Portugalii z Urugwajem oraz Brazylii ze Szwajcarią. Norwek Halvor Egner Granerud i Austriak Stefan Kraft podzielili się wygraną w kolejnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich, który dziś odbył się w fińskiej Ruse. Po dwóch seriach obaj uzyskali identyczną notę punktową. Trzeci był Japończyk Naoki Nakamura. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła zajął 5. pozycję, a prowadzący po pierwszej serii Dawid Kubacki był ostatecznie 6. Nasz reprezentant obronił jednak pozycję lidera klasyfikacji generalnej cyklu. Kamil Stoch zajął dziś 14. lokatę, Paweł Wąsek był 28. Do drugiej serii nie awansowali natomiast Jakub Wolny, Aleksander Zniszczał oraz Tomasz Pilch. W Ruce rywalizowali dziś także narciarscy biegacze. Izabela Marcisz wywalczyła 27. lokatę w pucharowym biegu na 20 km na dochodzenie. Wygrała Szwedka Frida Karlsson, która objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. W zmaganiach mężczyzn na 20 km techniką dowolną triumfował lider cyklu Norwek Johannes Heslot Klebo. Jedyny Polak, Dominik Bury, zajął dziś 51. miejsce. Trwa kolejne spotkanie polskich koszykarek w eliminacjach Mistrzostw Europy. Dziś nasz zespół walczy na wyjeździe z Albanią i w trzeciej kwarcie zdecydowanie wygrywa 87-22. Z kolei w koszykarskiej lidze NBA kontuzji doznał Jeremy Sochan. Drużyna Polaka San Antonio Spurs uległa na własnym parkiecie Los Angeles Lakers 138-143. Przed opuszczeniem parkietu z powodu urazu Sochan zagrał 14 minut, trafił 1 z 5 rzutów za 2 punkty i 1 za 3 oraz miał 3 asysty i 1 faul. Lakersów do wygranej poprowadził LeBron James, który zdobył rekordowe w sezonie 39 punktów. Kanadyjscy tenisiści po raz pierwszy w historii zdobyli Puchar Davisa w rozegranym w Maladze finale pokonania Australii 2-0 po zwycięstwach singlistów Denisa Szapowałowa nad Stanisem Kokinakisem 6-2 i 6-4 oraz Feliksa Lissima nad Aleksem Deminaurem 6-3 i 6-4.
Na zegarze 8,5 minuty po godzinie 18. Dzisiaj mówić będziemy, jak wspominałem, o piłce ręcznej. Także wczoraj sensacyjna wygrana. Pierwsza w historii występów na parkietach Superligi PGNiG piłkarek ręcznych MKS-u PR Urbis Gniezno z zespołem z Lublina. Dzisiaj trwa od godziny 17 mecz Superligi męskiej. Ekipa Argeteka PR-u Ostrowi podejmuje faworyzowaną drużynę Wisłę Płock i w 40 minucie tego spotkania goście z Płocka prowadzą 30-21. Ale my audycję w sportowym rytmie za 3 minuty po piosence rozpoczniemy od mundialowego raportu, bo po wczorajszej wygranej z Arabią Saudyjską biało-czerwoni po dwóch meczach mają 4 punkty i absolutnie realne szanse na to, by wyjść z grupy, choć oczywiście w środę jeszcze mecze z Argentyną. Nasz reporter Dawid Cytrowski zapytał zatem, czy jest się już z czego cieszyć obecnie i jak te mistrzostwa wyglądają od środka, bo zaglądają na nie także Wielkopolanie. Piłkarskie Mistrzostwa Świata, Katar 2022, Mistrzostwa Niespodzianek, na szczęście wczoraj wielkiej niespodzianki nie było w meczu biało-czerwonych z Arabią Saudyjską, po bezbramkowym remisie we wcześniejszym spotkaniu z Meksykanami. Wczoraj nasza reprezentacja wygrała 2-0, trafienia Piotra Zielińskiego i Roberta Lewandowskiego. No to teraz spojrzenie i od zewnątrz, i od wewnątrz na piłkarski mundial. Zaczyna trener Czesław Michniewicz.
Myślę, że zawsze jestem zadowolony z wyniku, bo zwłaszcza na turnieju często mówimy o pięknej grze. Też lubię piękną grę. Kto nie lubi pięknej gry? Wszyscy lubimy, ale na koniec dnia patrzysz na tabelę i się okazuje, czy masz szansę wyjść z grupy, czy nie masz. I dlatego mamy świadomość naszych problemów, które są w grze. Ja to widzę, wy to widzicie, wszyscy to widzimy, ale staramy się pracować na tyle, na ile możemy. W treningu za wiele nie poprawimy, bo te treningi są krótkie. Jest rozmów przedmeczowy, rozmów pomeczowy i tu się wielkiego nic nie poprawi. Rozmawiamy na odprawach, ale same odprawy wiemy doskonale, nawet rozmawiam ze starszymi zawodnikami, że pokazać to jedno, ale żeby przećwiczyć kilka zagrań funkcjonowało fantastycznie. Ja to nazywam włoska sztuczka, czyli granie za plecy bez pierwszym kontakcie. Grał to Bereszyński, grał to Kamiński, grał to Frankowski, Krychowiak, to co chcieliśmy grać i cieszę się bardzo.
Myślę, że im starszy się robię, tym bardziej emocjonalny i też zdaję sobie sprawę, że jednak jeśli chodzi o mundial, może to być mój ostatni mundial jakby i tutaj też do tego tak się przygotowałem i chciałem jakby zaznaczyć, że też nie tylko byłem na mundialach, ale też strzeliłem bramkę albo bramki. Mam nadzieję, że tak będzie, więc do tego tak się przymierzałem, zdawałem sobie sprawę, że też nie mogę zbyt indywidualnie egoistycznie podchodzić do tego, że tylko i wyłącznie skupić się na indywidualnych statystykach, ale jakby tu dobro drużyny było najważniejsze, ale jak połączymy jedno z drugim, no to oczywiście to jest najlepsze rozwiązanie.
Józef Diaczenko, redaktor naczelny portalu kibicpoznański.pl. Jest pierwsze zwycięstwo na mundialu w meczu o coś od 1986 roku. Pokonujemy Arabię Saudyjską 2-0.
Ten mecz pokazał, jak bardzo przewrotny potrafi być futbol. Przecież cały mecz Polska się de facto broniła. Biegała za piłką, a rozgrywali ją Arabowie. I to robili to bardzo dobrze. Gdyby Polska przegrała ten mecz, właściwie nie można by było narzekać na zły los, bo mieli dużo więcej sytuacji. Statystyki pokazują, jak wielką przewagę mieli we wszystkim, dokładnie w każdym piłkarskim aspekcie. Natomiast Polska zagrała mądrze. Czesław Michniewicz jeszcze raz dowiódł, że jest to człowiek, który potrafi wygrywać ważne mecze dzięki taktyce, dzięki rozumowi i wykorzystując klasę czołowych piłkarzy z orłem na piersi.
Wszyscy się cieszymy, wynik determinuje też nasze humory po końcowym gwizdku, natomiast no też nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy trochę nie ponarzekali. Czy to faktycznie jest taktyka, która może nas doprowadzić do czegoś więcej niż tego chociażby czwartego, legendarnego czwartego meczu na mundialu?
Nie sądzę, żeby się udało w ten sposób. Polska, no, musimy to sobie powiedzieć wprost. Wygrała, chwała jej, jesteśmy przeszczęśliwi, ale gra momentami, jaką zademonstrowała, wołała o pomstę do nieba. To było po prostu bieganie za piłką, bronienie się, wybijanie, jakieś dalekie lagi, z których 80% było niecelnych i prowokowało następny atak przeciwnika.
Wiceprezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej Rafał Ratajczak wrócił dopiero co z Kataru. W Polsce dużo się mówi o tym, zresztą myślę, że nie tylko w Polsce, o tym, czy to była dobra decyzja, żeby właśnie Katarowi przyznać prawo do organizacji Mistrzostw Świata. Pan był tam na miejscu, widział pan, jak to wszystko jest zorganizowane.
Byłem 4 lata temu na mistrzostwach w Rosji. Teraz byłem na tym meczu Polska-Meksyk w Katarze. Wygląda to, myślę, z punktu widzenia kibica bardzo podobnie. Jest strefa kibica, są stadiony, nowoczesne stadiony. Wokół stadionów dużo terenu, dużo miejsca do zabawy, do tańca, do śpiewu. Są sceny, są naprawdę mnóstwo kibiców z całego świata, więc wygląda to bardzo podobnie jak na innych tego typu imprezach.
Zastanawiam się, jak sami Katarczycy tam na miejscu witają gości, jak do nich podchodzą, czy to faktycznie kraj gościnny, który cieszy się z tego, że różne nacje do niego przyjeżdżają, różne kultury, czy jednak można było zauważyć taki delikatny dystans z ich strony?
Trudno powiedzieć, kto tam jest Katarczykiem, kto jest gościem, bo jest mnóstwo służb, może nieporządkowych, służb, które pomagają kibicom. Dosłownie co kilka metrów stoi ktoś, kto się uśmiecha, kto mówi dzień dobry, kto pokazuje drogę, wskazuje, gdzie jest autobus, którędy iść, więc wszyscy są niezwykle sympatyczni, mili, uśmiechnięci frontem do kibica. Czy to są Katarczycy, czy to są wynajęci ludzie, trudno mi powiedzieć. W każdym razie jest tam bardzo miło, sympatycznie i polecam wszystkim wylot do Kataru.
Światowe piłkarskie emocje z wielkopolskiej perspektywy.
Omówienia meczów i opinie ekspertów.
Gorące wieści i ciekawostki prosto z Mistrzostw Świata.
Błyskawiczne konkursy o biało-czerwonych piłkarzach.
Mundialowy Katar Radia Poznań.
Codziennie od 20 listopada do 19 grudnia.
Na żywo o godzinie 10.15.
Polecamy i zapraszamy.
Ludzie sportu z różnych środowisk oglądają piłkarskie Mistrzostwa Świata Katar 2022. Pewnie takie trochę trenerskie spojrzenie ma na to wszystko Mariusz Kubiak, obecnie zastępca dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Z tego się nie wyrasta, z tego bycia trenerem. Wiadomo, że prowadziłeś narodową reprezentację Polski hokeistów na trawie. Też patrzysz, starasz się wcielić myśli Czesława Michniewicza na przykład?
Trudno mi wcielić się, bo mam zupełnie inny styl podejścia do tego. Dla mnie przede wszystkim bardzo ważne jest, żeby dobrze bronić, ale przede wszystkim, jeżeli jesteśmy w ataku, to nie zostawiłbym swojego najlepszego strzelca, a miałem takich podobnych jak Lewandowski strzelców, samego sobie, bo w momencie jego można wykorzystać. Oczywiście tak jak trener Nawałka swego czasu wykorzystał, że jak było podwajanie, potrajanie Lewandowskiego, to wystarczyło, że on wyszedł z pola karnego i Milik miał wtedy okazję do strzelania bramek. Szkoda, że był w słabej formie, bo zdecydowanie więcej by strzelił wówczas na Mistrzostwach Europy. Ale niestety tutaj brakuje takich zawodników w kadrze mi szybkościowych. Bo żeby uzupełnić, co najmniej wyrównać ilość atakujących do obrońców, muszą być bardzo szybcy zawodnicy i po przejęciu piłki w takiej głębokiej defensywie, no musi tam być co najmniej równowaga zawodników w polu karnym. Owszem, jest to ryzyko, że jeżeli stracą piłkę, to wtedy jest ich za mało w obronie. Ale na tym to polega, że nie wolno stracić piłki, trzeba zaatakować i wtedy się zdobywa bramki, wtedy jest się zespołem wysokiej klasy i wtedy nas się wszyscy obawiają.
To jeszcze jedno krótkie pytanie, też w takim kontekście trenerskim. Wiadomo, że z powodu obowiązków służbowych no nie jesteśmy w stanie obejrzeć wszystkich spotkań, ale na podstawie tych meczów, które zobaczyłeś, który sposób takiego trenerskiego podejścia sprawił, że powiedziałeś, o, facet kapitalnie prowadzi tę drużynę?
Myślę, że wszystkich zachwyciła w tej chwili Hiszpania. Nie mamy gwarancji, czy ona będzie grała tak dalej, bo znowu Hiszpania jest bardzo młodym zespołem. Ale zaimponował mi Enrique tym, że w Barcelonie Xavi ma problem z młodymi zawodnikami. Lewandowski jest wykładowcą na boisku, a tu ci młodzi zawodnicy, no głównie hiszpańscy, bo tam jest międzynarodowy, wiadomo, układ barceloński, ale ci hiszpańscy zawodnicy no, zagrali jak w balecie. Po prostu bawili się tym, to co w sporcie najpiękniejszego, to co kibic lubi oglądać, czyli piękna technika, wiele bramek, uśmiechy na twarzy. To jest najpiękniejsze, co może być w sporcie.
Ten hiszpański balet dzisiaj zmierzy się z niemieckim walcem i to jest najciekawsze zapowiadające się dzisiaj spotkanie o 22 mecz grupy E Hiszpania kontra Niemcy. Przypomnijmy, w dwóch zakończonych już spotkaniach dzisiaj Japonia przegrała z Kostaryką 0-1, Belgia uległa niespodziewanie Maroku 0-2. A starcie Chorwacji z Kanadą w 60 minucie mamy cały czas prowadzenie Chorwatów 2-1.
Mamy też sygnały, że niektórzy z Państwa mimo wszystko czekają już na 27 dzień stycznia, kiedy wróci piłkarska ekstraklasa z udziałem kolejorza aktualnych wciąż Mistrzów Polski. Wtedy w piątek 27 stycznia 2023 właśnie będzie mecz ze Stalą Mielec. Co słychać na bułgarskiej? O tym za półtorej minuty. Końcówka listopada, piłkarze poznańskiego Lecha oczywiście nadal na zasłużonych urlopach. Kiedy to wszystko się zakończy? Przypomnijmy sobie, jak wyglądają te plany przygotowań już do tej części rozgrywek w roku 2023. Rzecznik KS Lech Poznań Maciej Henschel. Do kiedy piłkarze na urlopach?
Do 12 grudnia piłkarze Lecha Poznań będą odpoczywać i to jest pierwsza część ich planów urlopowych, no bo mamy nietypowy sezon, mamy Mistrzostwa Świata na przełomie listopada i grudnia. tygodnia w Katarze, więc trzeba było dostosować te przygotowania i tą bardzo długą przerwę zimową właśnie w zupełnie inny sposób. Od 12 do 22 grudnia Lechici będą trenować przy Bułgarskiej. To będzie 10 dni. Po tej pierwszej części po miesiącu urlopu wrócą tutaj. Między innymi w tym okresie przejdą tradycyjne badania wydolnościowe. Nieco dłużej będą odpoczywać kadrowicze, bo jeszcze niektórzy piłkarze kończą swoje mecze w reprezentacjach narodowych, ale nie będą też odpoczywać dużo dłużej, bo pojawią się przy Bułgarskiej 14 grudnia. I po tych 10 dniach, 22 grudnia, rozpocznie się przerwa świąteczno-noworoczna. To będzie taki drugi okres urlopowy dla mistrzów Polski. Pojawią się ponownie po nowym roku 3 stycznia na treningu, a już 4 stycznia nazajutrz wylecą na jedyne tej zimy zgrupowanie do Dubaju. Na miejscu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zaplanowane są 2 mecze sparingowe. 7 stycznia mecz z jednym z lokalnych klubów i 10 stycznia bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie z drużyną, która wygrała w poprzednim sezonie rywalizację w Lidze Europy i z drużyną, która szykować się będzie też w styczniu do meczu w 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów, czyli niemieckim Eintrachtem Frankfurt. To taki główny moment przygotowań, taki główny sprawdzian dla piłkarzy trenera Johna van den Broma. 14 stycznia powrót z Dubaju, jeszcze jeden mecz sparingowy, prawdopodobnie 21 stycznia odbędzie się na stadionie przy Bułgarskiej. No i już te 2 tygodnie w Poznaniu przygotowań do pierwszego meczu, bo przypominamy, że Lechici 27 stycznia wznawiają już rozgrywki, walkę o punkty od wyjazdowego meczu ze Stalą Mielec.
Spoglądamy za okno i tutaj na Bułgarskiej widzimy pewne boisko. Wspomniałeś o tym, że piłkarze wrócą 12 grudnia, to znaczy, że będą z tego nowego boiska z podgrzewaną murawą korzystać, bo nowo powstałe boisko właśnie tego typu.
Tak, to jest nowa inwestycja. Na stadionie przy Bułgarskiej było boisko ze sztuczną nawierzchnią, natomiast obok powstało faktycznie boisko z naturalną nawierzchnią, ale podgrzewane, wykorzystywane oczywiście głównie dla potrzeb pierwszego zespołu w okresie zimowym. Kiedy spoglądamy teraz za okno, no to mamy pierwszy atak zimy, mamy minusowo temperatury, mamy troszkę śniegu zalegającego, więc tutaj w komfortowych warunkach Lechici na podgrzewanym boisku, czyli na trawie, będą mogli trenować, czy w tym okresie od 12 grudnia do 22, czy też już po powrocie, kiedy te 2 tygodnie będą szykować się do pierwszego meczu w Mielcu, więc tutaj kolejna taka nowa rzecz, jeśli chodzi o te wszystkie inwestycje infrastrukturalne Lecha Poznań. Niedawno otwarcie we Wronkach Centrum Badawczo-Rozwojowego, no i tutaj też od miesiąca mamy w Poznaniu właśnie nowe boisko z podgrzewaną murawą.
Tyle o Lechu Poznań. Druga wielkopolska i poznańska drużyna w Ekstraklasie, czyli poznańska Warta, rozpoczęła już urlopy, choć zawodnicy trenera Dawida Szulczka trochę dłużej pracowali. Między innymi w tym tygodniu rozegrali sparingowe spotkanie z trzecioligową Polonią Środa Wielkopolska, które zakończyło się zwycięstwem Zielonych 4-3. Od dzisiaj tak naprawdę warciarze na urlopach i z tych urlopów wrócą dopiero 2 stycznia. Po piosence na antenie Radia Poznań w audycji w sportowym rytmie o piłce ręcznej i siatkówce.
Rozpoczynamy od Superligi PGNiG piłkarek ręcznych, bo doszło, nie wiem czy do sensacji, ale do dużej niespodzianki na pewno. Wczoraj w hali imienia Mieczysława Łopatki w Gnieźnie zawodniczki MKS-u PR Urbis zdobyły pierwsze w historii punkty w tabeli Superligi. Po 60 minutach meczu z faworyzowaną ekipą MKS-u Fanflor Lublin na tablicy był remis 28-28, zatem konieczne okazało się rozegranie konkursu rzutów karnych. W nim gnieźnianki okazały się nieomylne, a jeden błąd po stronie gości dał ostateczne zwycięstwo drużynie z Gniezna. To dramatyczne spotkanie oglądał także nasz reporter Rafał Muniak.
Wielkie emocje dzisiaj tutaj w hali imienia Łopatki w Gnieźnie. Wreszcie zwycięstwo MKS Gniezno.
No, jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo w końcu udało nam się poskładać te klocki dzisiaj.
Robert Popek, trener MKS PR Gniezno.
I tym bardziej, że tutaj już nam Fanflor odskakiwał 2 razy na 3 bramki, potem nawet na 5 bramek.
I właśnie,
tutaj
szybkie, naprawdę nerwowe widowisko, można powiedzieć.
Tak, i tutaj naprawdę no, swoją grą w obronie, bo dzisiaj było założenie, że musimy postawić no, naprawdę mocną obronę, a przede wszystkim wrócić wrócić do tej obrony, bo Fanflor wyprowadza zabójcze kontry. Założeniem było takie, jeżeli odetniemy im, zrobimy mało błędów w ataku i odetniemy im te kontry, no to jest szansa na wygraną. I dziewczyny tutaj naprawdę spisały się na medal. Tym bardziej, że nie zwiesiły głów w tych momentach, gdzie nam Fanflor odskakiwał, tylko powalczyliśmy do końca, no i mamy swoją nagrodę.
Wywalczony z trudem remis, no i później te rzuty karne. Wyjątkowa nerwówka.
No tak, rzuty karne, no to zawsze już jest taka loteria. W takim samym zestawieniu na turnieju w Koszalinie rzucaliśmy i tam też udało się wygrać i dlatego dziewczyny od razu chciały tą samą kolejność utrzymać. Także myślę, że te karne fajnie poszły, 100% skuteczności w tych karnych. No a nasza młoda 16-latka, no bo to jest rocznik 2006, obroniła tego decydującego karnego. No i mamy ten punkt dodatkowy, czyli 2 punkty dostają Gnieźni.
No to są na razie pierwsze punkty w Ekstralidze. Ekstraliga nie jest łaskawa dla Beniaminka.
No cały czas się uczymy tej Ekstraligi. Mam nadzieję, że to już da nam taki impuls, żebyśmy no przy każdej tej naszej kolejnej przegranej jakby tak troszeczkę wpadaliśmy w ten dołek, ale naprawdę dziewczyny pracowały sumiennie i liczyliśmy, że w końcu ten moment nadejdzie. No i to się ziściło.
I to właśnie przez własną publicznością. Tutaj.
Tak, super, przed własną publicznością, no ale było widać, że i czuliśmy to wsparcie, bo naprawdę w pewnym momencie, no mieliśmy tutaj dzisiaj troszeczkę głupią godzinę, ale to nie z naszej winy.
Pani Monika Marzec, trener MKS Lublin. Spotkanie bardzo wyrównane. Byłyście faworytkami tego spotkania, jednak się nie udało.
Nie da się ukryć, że przyjeżdżaliśmy tutaj w roli faworyta, jednak Gniezno postawiło nam tak wysokie wymagania, że ten mecz niestety po rzutach karnych wygrała ekipa miejscowa.
Bardzo dynamiczne i bardzo nerwowe spotkanie.
Myślę, że dla kibica fajny mecz do oglądania, zwłaszcza dla kibica miejscowego. Kibice mogą się cieszyć z pierwszych punktów. No dla nas to jest gorzka piguła teraz do przełknięcia. Wydaje mi się, że w drugiej połowie zawiodła nas trochę skuteczność, bo wyszliśmy już na prowadzenie 25-18 i niestety nie wykorzystaliśmy 9 rzutów na bramkę, a to się zawsze mści.
Niespodzianka i gratulacje dla szczypiornistek MKS-u PR Urbice Gniezno za pierwsze superligowe zwycięstwo po rzutach karnych 5-4, bo w regulaminowych 60 minutach starcia z ekipą z Lublina był remis 28-28. Już najbliższy wtorek wyprawa do Lublina na mecz z mistrzyniami Polski. O punkty będzie trudno, no ale skoro zrobiło się jedną niespodziankę, to czekamy na kolejne. W innych meczach 7 kolejki Superligi Piłkarek Ręcznych Zagłębie Lubin pokonało Ruch Chorzów 28-20, Start Elbląg zwyciężył Młyny Stoisław Koszalin 25-22, Piotrkowia przegrała z KPR-em gminy Kobierzyce 23-26, a JKS Jarosław przegrał z Galiczanką Lwów 25-27.
Dobre nastroje w Gnieźnie, sprawdźmy, czy takie same w Poznaniu, gdzie pierwszoligowe szczypiornistki Alko AZS-u Poznań wczoraj podejmowały drużynę Arki Gdynia. Mecz oglądał Grzegorz Hałasik.
Było sporo walki, ale nie było niespodzianki w pierwszej lidze piłkarek ręcznych. AZS Poznań przegrał z Arką Gdynia 22-26, Amelia Chmielewska, szklenerka drużyny z Poznania.
Starałyśmy się dogonić gdzieś tutaj te błędy, nawet tej końcówce już nie pozwoliły nam dogonić tego wyniku, ale uważam, że w obronie dzisiaj zagrałyśmy dobre zawody. Zespół oczywiście przeciwny też był w dobrej kondycji, więc no były dzisiaj lepsze. Dzisiaj na pewno element obrony nam zadziałał, natomiast w ataku nie było to, co bym chciała.
Ale rywal pewnie nie pozwalał tak łatwo rzucać.
No tak, oczywiście. My też nie pozwalałyśmy tak łatwo rzucać, no ale mówię, na pewno dzisiaj w tych zawodach okazały się lepsze.
I tak nie jest zły bilans w tym sezonie.
Uważam, że jest parę zespołów mocnych i tutaj z nimi walczymy właśnie o wejście do tej centralnej. Niektóre zespoły zaskakują, tak jak ostatni mecz chyba z Brodnicą, Szczep grał i wygrał. Nie wiadomo tutaj tak naprawdę, kto jest silnym tak do końca zespołem. Na pewno Gdynia tutaj nie ma nic przegranego, więc na pewno im się ta jedynka należy.
Chciałyśmy postawić bardzo twarde warunki zawodniczkom z Gdyni.
Kamila Kaczanowska.
Nie twierdzę, żebyśmy zrobiły to w 100% na tyle, na ile powinnyśmy. Na pewno jest dużo do wyciągnięcia po tym meczu błędów, które nie mogą się zdarzać, jeżeli chcemy walczyć o centralną ligę. I teraz musimy się skupić na kolejnym meczu, jak najszybciej wyciągnąć z tego wnioski.
Pewnie można mieć pretensje do gry w ataku, jeżeli rzuca się 22 bramki, ale trzeba mieć na uwadze, z kim się grało, bo tutaj obrona rywalek pewnie była trochę lepsza niż w wielu innych spotkaniach.
Z tego, co na gorąco mogę powiedzieć, to możemy mieć żal tylko do siebie za skuteczność i za błędy własne, bo wiadomo, że zawsze na takim spotkaniu, na takim poziomie zawodniczki będą stawiać twarde warunki, ale nie mogą się zdarzać błędy własne, które po prostu skutkowały kontrami zawodniczek z Gdyni.
Nie jest zły ten sezon.
Nie, no jak najbardziej. Bardziej nie jest zły. Walczymy o Ligę Centralną, mamy swoje cele. Po prostu musimy się skupić na swojej pracy i wyciągnąć wnioski jak najszybciej na kolejny mecz.
Tyle meczów w Poznaniu. Inna wielkopolska drużyna, Bukowsko-Dopiewski KPR, przegrała na własnym parkiecie ze szczecińską Pogonią 1 bramką 28-29. W pozostałych meczach 9. kolejki jutrzenka Płock zremisowała z MKS-em Brodnica 29-29. Drugi zespół SMS-u ZPRP Płock przegrał z KS-em Kościerzyna 26-32. A w tej serii spotkań pauzowały ekipy Sambora Tczew oraz MTS-u Kwidzyn.
Jesteśmy jeszcze w grupie B piłkarek ręcznych pierwszoligowych, a tutaj rozpędzona drużyna liderująca w tabeli, czyli AWS Szczypiorno-Kalisz. Kaliszanki wygrały następne spotkanie, tym razem pokonały u siebie Krakowie 35-27. Kaliszanki do przerwy prowadziły już też różnicą 8 goli 19-11. W innych spotkaniach tej grupy Odmęt Krapkowice po rzutach karnych przegrał z 9 Legnica 3-4 w regulaminowych 60 minutach. Był remis 26-26. MTS Żory zgromił Karkonosze Jelenia Góra 37-13, a w meczu Śląska-Wrocław Handball z SPR-em Olkusz remis 26-26, ale uwaga, karne drużyna gości wykonywała lepiej, ale potrzebnych było kilka serii. 14-13 zwyciężyła w tym spotkaniu rzutami karnymi drużyna z Olkusza.
Teraz Superliga Mężczyzn. Już w piątek swoje spotkanie rozegrała ekipa Energii MKS-u Kalisz, która przegrała w Opolu z Gwardią 27-24. W pozostałych meczach, które już za nami, Zagłębie Lubin uległo MMTS-owi Kwidzyń 22-35, Gdańskie Wybrzeże pokonało szczecińską Pogoń 25-24, Azoty Puławy zwyciężyły ekipę Piotrkowianina Piotrków Trybunalski 33-25, Łomża Kielce rozgromiła grupę Azoty Unietarnów 40-25, Chrobry Głogów przegrał natomiast z Górnikiem Zabrze 18-27. A jak sytuacja w trwającym spotkaniu Beniaminka Arget KPR Ostrowi z Orlenem Wisłą Płock?
Niestety to spotkanie zakończyło się, mówię niestety, bo drużyna Arget KPR Ostrowi przegrała u siebie z Wisłą Płock wyraźnie 10 golami 28-38.
Teraz zaglądamy na parkiety Ligi Centralnej. Tutaj między innymi Wielkopolski Jedynak, czyli ekipa Nielby Wągrowiec, zremisowała na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław 30-30. W rzutach karnych lepsi byli zawodnicy z Wągrowca, zwyciężający 3-1 i to możemy uznać za pierwszą wyjazdową wygraną Nielby w sezonie. W innych meczach tej 9. kolejki AZS AWF Biała Podlaska pokonały Olimpię Piekary Śląskie 25-24. KPR Zamość wygrał ze Stalą Gorzów 21-18. KPR Żukowo zwyciężył ekipę Orlenu Przemyśl 34-31. Warmia Energa Olsztyn uległa Blachom Pruszyński Anilanie Łódź 25-27. MKS Wieluń przegrał ze Stalą Mielec 25-30. A Zagłębie Sosnowiec przegrało z KPR-em Legionowo 23-39.
I przechodzimy na parkiety pierwszej ligi piłkarzy ręcznych. W grupie A mamy jedną wielkopolską drużynę, to SKF KPR Sparta Oborniki, która przegrała we wczorajszym spotkaniu we własnej hali z Kosperem Gwardią Koszalin 30-34. Oborniczanie do przerwy przegrywali też 15-17. W innych zakończonych spotkaniach tej grupy Sokół Kościerzyna pokonał USAR Kwidzyn 36-33. KPR Gryfino pokonał SMS ZPRP pierwszy Kwidzyn 42-40. A w tej kolejce pauzowała ekipa MKS-u Grudziądz.
W drugiej grupie, w której także wielkopolskie drużyny występują na parkietach, najciekawiej dzisiaj w derbach w spotkaniu Realu Astromal Leszno z ekipą Tęczy Folplast Kościan. Lepsi okazali się gospodarze, zwyciężając 31-27. Ponadto poznański Grunwald przegrał na wyjeździe z ekipą ze Świebodzina 27-30, a Wolsztyniak uległ na wyjeździe Trójce Nowa Sól 15-28. Ponadto AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego pokonał dziewiątkę Legnica 29-24, Olimp Grodków przegrał z SPR-em Oborniki Śląskie 33-34, a zespół SPR-u Gorzyce Wielkie uległ wysoko Gokisowi Kąty Wrocławskie 18-44.
Radio Poznań pod siatką.
Rozpoczynamy od Euroligi, czyli ekstraklasy żeńskiej siatkówki, bo tu mamy wielkopolskiego jedynaka, ekipę Energii MKS-u Kalisz, która w piątkowy wieczór odnotowała cenne zwycięstwo we własnej w hali w arenie Kalisz, pokonując drużynę Unii Opole 3-1. Zaczęło się niedobrze dla kaliszanek, bo przegrały pierwszą partię 23-25, ale później podopieczne trenera Marcina Widery spisywały się już znakomicie, pokonując rywalki w secie drugim 23, trzecim 12 i w 4 do 20 Energa MKS Kalisz, Uniopole 3 do 1 w meczu 5 kolejki Ekstraklasy Siatkarek. W innych spotkaniach tej kolejki, które już się zakończyły, Łódzkie Budowlane gładko przegrały z Chamikiem Police 0 do 3. Na PWSZ Tarnów Beniaminek Ekstraklasy przegrał z BKS-em Bielsko-Biała 1 do 3. Pozostałe mecze odbędą się jutro.
Na pierwszoligowych parkietach siatkarek dobre informacje dla kibiców Enei Energetyka Poznań, który wygrał na wyjeździe z Sanpajdą Jarosław 3-0 w pierwszym secie do 21. Emocji zdecydowanie więcej w kolejnych odsłonach na przewagi 29-27 i 26-24 dla Energetyka i ostatecznie komplet punktów dla zespołu z Poznania. W pozostałych meczach 9. kolejki Płomień Sosnowiec pokonał SMS PZPS Szczyrk 3-1, Karpaty Kosno wygrały z Częstochowianką 3-0, Solna Wieliczka zwyciężyła Los Nowy Dwór Mazowiecki 3-2, Wieżyca Stężyca uległa Stali Mielec 1-3, Legionowia przegrała z Baz Białystok 0-3, a zespół Nike Węgrów uległ Sokołowi Mogilno 1-3.
W drugiej lidze żeńskiej siatkówki w grupie pierwszej na 10 drużyn mamy aż 7 z Wielkopolski, a zatem nie brakuje meczów derbowych, ale po kolei. Baryczy Janków Przygocki pokonała drugą drużynę Wolej Wrocław 3-0. Rezerwy Energetyka Poznań już w derbowym meczu przegrały z KS-em Piła 0-3. Libero Aleksandrów Łódzki pokonał UKS ZSMS Poznań 3-0. Rezerwy Energii MKS-u Kalisz zwyciężyły Szamotolanina Szamotuły 3-0, a UKZ PS Kościan wygrał z drugą drużyną Łódzkiego Klubu Sportowego także 3-0.
Teraz siatkówka w wykonaniu mężczyzn. Niestety znów nie najlepsze informacje dla sympatyków Krispolu Września, który na własnym parkiecie przegrał z Gwardią Wrocław 1-3, choć pierwszego seta gospodarze wygrali do 22. W kolejnych partiach lepsi jednak zawodnicy z Wrocławia do 21, do 20 i do 22. W innych meczach 11. serii warszawska Legia pokonała Lechię Tomaszów Mazowiecki 3-0, AZS AGH Kraków zwyciężyła Wieświdnik 3-1. Norwid Częstochowa zwyciężył Baz Białystok 3-0, Chrobry Głogów wygrał z Wisłą Bydgoszcz 3-2, MKS Będzin uległ Mickiewiczowi Kluczbork 2-3, a Olimpia Sulęcin pokonała zespół SMS-u z PZPS Spała 3-1.
Teraz druga liga męskiej siatkówki, grupa pierwsza, 9. kolejka spotkań. Bardzo cenna wyjazdowa wygrana Konspolu Słupca w Żagalniu z tamtejszym Sobieskim 3-2. Ekipa ze Słupcy wygrała dwa pierwsze sety do 18, ale trzeci i czwarty padł łupem Sobieskiego 25-12 i 25-15, a tiebreak był niesamowicie dramatyczny. Wygrany ostatecznie przez Konspol Słupca w Żagalniu z Sobieskim 16-14. Bez powodzenia walczyły na własnym parkiecie Wilki Wilczyn, które uległy Orłowi Międzyrzecz 0-3 w setach do 19-15 i do 20. W innych meczach tej grupy rezerwy Trefla Gdańsk przegrały z Toruńskimi Aniołami 0-3, a Ikar Legnica uległ Lotnikowi Łęczyca 1-3. My na siatkarski deser wybraliśmy jednak dla Państwa wizytę poznańskiej hali Citizen. Tam siatkarze drugoligowego Enei Energetyka Poznań zagrali z drużyną Iwanicy Gubin.
Bez niespodzianki w poznańskiej hali Citizen Energetyk Poznań pewnie wygrywa z ostatnią drużyną w tabeli 3-0. Marek Subocz, zawodnik gospodarzy.
Mieliśmy swoje wzloty i upadki, ale na szczęście skończyło się tak, jak chcieliśmy i przewidywaliśmy, że ma się skończyć, i niech tak będzie dalej, bo przyda nam się trochę spokoju w tym sezonie.
Były tylko takie drobne jakby wahania w poszczególnych setach, ale generalnie każda odsłona mimo wszystko do końca pod waszą kontrolą.
Tak, tak, to prawda. No, jaki by mecz nie był, to zawsze wygrana podnosi na duchu i pomaga potem grać w następnych meczach.
Ciężko się występuje w roli faworyta, bo nie da się ukryć, że akurat w tym spotkaniu w takiej roli byliście.
Nie, muszę przyznać, że znacznie łatwiej niż w roli gorszego zespołu.
Bartłomiej Ostój, libero drużyny Energetyka Poznań. Pewne zwycięstwo 3-0.
Na pewno był to mecz, gdzie dominowaliśmy przez cały czas, ale nie mogę powiedzieć, że był to łatwy przeciwnik, bo każdy zespół może wygrać z każdym w naszej lidze, więc cieszymy się z takiego zwycięstwa. Mieliśmy przestoje, gdzieś tam jakieś nasze błędy, lepsza gra przeciwnika w pewnych momentach, ale ostatecznie 3-0 wygraliśmy. Dużo lepiej gra się, gdy jesteśmy w tej roli tego gorszego zespołu, gdzie teoretycznie mamy ten margines, że możemy przegrać. Takie mecze gra się ciężko, ale tak jak mówiłem wcześniej, cieszymy się z tego zwycięstwa.
No to do tej roli będziecie mogli wrócić już za tydzień, bo w starciu z Sobieskim Żagań wiceliderem tabeli, to mimo wszystko goście będą faworytem.
Tak, oczywiście. Żagań jest wyżej od nas w tabeli, ale oczywiście zamierzamy się postawić, zamierzamy walczyć o każdy punkt, tak jak zwykle, i mamy nadzieję, że powtórzymy wynik z tego weekendu.
Trener Dominik Hajduk.
Generalnie takie mecze gra się bardzo trudno, bo to jest mecz, który musieliśmy wygrać. Gra ciężko, natomiast nasza gra nie wyglądała tak jak ostatnie dwa mecze, tydzień temu, czy nawet dwa tygodnie temu tutaj z Międzyrzeczem. Gdzieś tam troszeczkę brakowało takiej iskry, tego pobudzenia. Siatkarsko plan realizowaliśmy, mieliśmy kilka przestojów, natomiast natomiast brakowało tej energii. Zawsze sobie gdzieś tam spokojne cele stawiamy, wykonujemy zadania krok po kroku. W tabeli jest ciasno, oprócz zespołu z Torunia, który wygrywa wszystkie mecze, te zespoły od drugiego miejsca w dół rotują, wygrywają, przegrywają, jest naprawdę mocne tasowanie. Na szczęście dla nas w tabeli jest ciasno, jeśli chodzi o górę, a niestety też jest ciasno, jeżeli chodzi w dół, także każda gdzieś tutaj strata punktów, a już troszeczkę pogubiliśmy niestety punktów, powoduje, że można gdzieś tam w tej tabeli dryfować, a wolelibyśmy mieć stabilną pozycję i robimy wszystko, żeby tak było.
Radio Poznań pod koszami.
Za 13 minut godzina 19, Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Jak Państwo słyszeli, teraz przez kilka minut o koszykówce. Zaczynamy tym razem od męskiej ekstraklasy, od Energa Basket Ligi. 9. kolejka spotkań i kolejna bardzo efektowna, wyraźna, wygrana BM Stali Ostrów Wielkopolski. Podopieczni Andrzeja Urbana pokonali tym razem we własnej hali w Arenie Ostrów Suzuki Arkę Gdynia 102-73. Posłuchajmy, co po tym meczu powiedzieli obaj trenerzy. Szkoleniowiec gdyńskiej ekipy, znany zresztą doskonale też w Wielkopolsce, Krzysztof Szubarga i trener Stalówki Andrzej Urban.
Graliśmy bardzo słabo w defensywie. Jak już drużyna Stali złapała wiatr w żagle, to już było naprawdę ciężko zatrzymać. Możemy trafić najprostszych rzutów osobistych, do tego otwartych rzutów z dystansu. Musimy wyciągnąć wnioski z tych, można powiedzieć, dwóch porażek, bo liczę dwa ostatnie mecze, które przegraliśmy dosyć wysoko, albo nawet bardzo wysoko.
Źle zaczęliśmy to spotkanie. Przede wszystkim przegraliśmy zbiórkę w obronie, gdzie Arka miała dużo zbiórek w ataku i mogli ponawiać swoje rzuty. Stąd pierwsza kwarta nie do końca szła po naszej myśli. To prowadzenie mogło być dużo większe. Później z biegiem meczu lepiej wyglądaliśmy na tej zbiórce. Też poprawialiśmy naszą obronę. Nie dawaliśmy zdobywać im łatwych punktów. Były niecelne ich rzuty i to się przełożyło na to, że mogliśmy grać szybki atak, w którym czujemy się bardzo dobrze i dzięki temu zdobyliśmy ponad 100 punktów i na pewno dużo do poprawy jeszcze jest cały czas w obronie. Musimy to ulepszać. Wiemy to nie od dziś, ale na pewno trzeba to ulepszyć, ale dopóki będziemy zdobywać około 100 punktów, to mecze udaje się na pewno wygrywać.
BM Stal Ostrów Wielkopolski pokonał Arkę Gdynia 102-73. Niebawem europejskie wyzwania przed koszykarzami Stalówki. A w innych meczach 9. kolejki Ekstraklasy koszykarzy Sokół Łańcut przegrał z Tauronem GTK Gliwice 68-73. Został Zielona Góra uległ Treflowi Sopot 83-99. Twarde Pierniki Toruń przegrały z Kingiem Szczecin 73-81. Spójnia Stargard pokonała Czarnych Słupsk 83-69, Astoria Bydgoszcz przegrała ze Śląskiem Wrocław 99-111, a w dzisiejszym już zakończonym meczu MKS Dąbrowa Górnicza uległa Anwilowi Włocławek 79-82. Trwa spotkanie Startu Lublin z warszawską Legią.
Na parkietach pierwszej ligi koszykarzy Beniaminek z Poznania, czyli zespół Enei Basketu, wciąż czeka na wyjazdowe zwycięstwo, choć trzeba przyznać, że w ramach 12. kolejki było ono naprawdę blisko. Podopieczni trenera Przemysława Szurka przegrali bowiem w Tychach z GKS-em dopiero po dwóch dogrywkach. W regulaminowym czasie remis 79-79. Nie było rozstrzygnięcia także po dodatkowych pierwszych 5 minutach i dopiero te następne toczyły się już pod dyktando zespołu gospodarzy, który ostatecznie wygrał z poznańską ekipą całe spotkanie 102-94. Przypomnę, po dwóch dogrywkach. Sporo emocji. W innych meczach już tych dramatów trochę mniej. DK Pelplin uległa Hydrotrakowi Radom 76-81. Żak Koszalin wygrał z Górnikiem Wałbrzych 96-94. WKK Wrocław zwyciężył ekipę Turowa z Gorzelec 72-55. AZS Politechnika Opolska rozgromił drugi zespół Startu Lublin 128-73. SKS Starogard Gdański wygrał z Polonią Bytom 97-87. Trwa spotkanie Miasta Szkła Krosno z Dzikami Warszawa, a także starcia drugiego Śląska Wrocław z Kotwicą Kołobrzeg i warszawskiej Polonii z AZS-em AGH Kraków.
Druga Liga Męskiej Koszykówki. Jesteśmy w grupie A. Tutaj Sklepy Polskie MKK Gnieznowy gra wyjazdowe mecze w Gdyni z tamtejszym Gakiem 94-84. Obecnie trwa mecz w Pabianicach od 18.45. Ekipy PKK stanowią Tarnowo Podgórne. Wczoraj wygrana we własnej hali na Poznańskiej Chwiałce MKK Pyry Szkoły Gortata z Księżakiem Łowicz 71-66. W innych spotkaniach Łódzki Klub Sportowy sportowy. Wygrał z drugą drużyną Trefla Sopot 111-55. Rezerwy ŁKS-u przegrały wyjazdowy mecz w Szczecinie z Ogniwem Szczecin 76-102, a AZS UMK Toruń uległ Noteci Nowrocław 68-72.
W grupie D z wielkopolskich drużyn przed własną publicznością wystąpiła tylko ekipa Sokoła Międzychód, która pokonała KS Katowice 74-50. Ponadto Orlen Akademia Koszykówki BM Stal przegrała z Zastalem Zielona Góra 54-97. Basket klub Obra Kościan zwyciężył na wyjeździe Nysek Łocko 87-71. KK Oleśnica wygrał ze Śląskiem Wrocław 95-89. Polkonty Maksimus Konty Wrocławskie pokonały Swiss Kronożary 84-78. Basket Gorzów przegrał z Pogonią Prudnik 64-81. I wreszcie Sudety Jelenia Góra uległy KKS-owi Siechnice 57-58.
To teraz już o kobiecej koszykówce. Zaczynamy od wydania reprezentacyjnego, bo dzisiaj kolejny mecz w kwalifikacjach Eurobasketu 2023. Mieliśmy przegrane niewysoko spotkanie ze Słowenią w Gnieźnie w miniony czwartek. Dzisiaj biało-czerwone zagrały wyjazdowy mecz w Albanii.
Zgadza się i było to bardzo jednostronne widowisko, podobnie jak to, które wcześniej zostało rozegrane w Gnieźnie między tymi drużynami. Dzisiaj Polki wygrały 136-50. Powtarzam, 136-50. Myślę, wynik skłania do przemyśleń, czy rzeczywiście takie spotkania są w ramach kwalifikacji Mistrzostw Europy jednak mimo wszystko potrzebne. Wielkopolski i Poznański jedynak w składzie, jeżeli chodzi o reprezentowanie barw klubowych w tej chwili, czyli Agnieszka Skobel w tym meczu zanotowała na koncie 7 punktów.
Między innymi Agnieszka Skobel, także któraś z jej koleżanek, a także wiceprezes do spraw sportowych Enea Stecu Politechniki Poznań oraz trener drużyny naszego wielkopolskiego jedynaka w ekstraklasie koszykarek Wojciech Szawarski będą gośćmi najbliższego wydania Sportowej Areny we wtorek o godzinie 21:05. Taki lekki oddech od mundialu. Porozmawiamy sobie o ekstraklasowym kobiecej koszykówce w wydaniu Enei AZS-u Politechniki Poznań. Serdecznie Państwu tę audycję polecam.
Na razie w związku z meczem reprezentacji oczywiście Ekstraklasa nie grała, natomiast walki nie brakowało na parkietach pierwszej ligi koszykarek, między innymi w starciu poznańskiego MKS-u z łódzkim Widzewem, który oglądał Dawid Cytrowski.
91-58, emocji sportowych wielkich tutaj nie było, ale było bardzo pewne zwycięstwo MUKS-u Poznań z Grotem Widzewem, Łódź kapitan drużyny Patrycja Kla.
Taki był plan, żeby jednak ten mecz rozegrać na własnych warunkach. Fajnie, że się to udało. Bardzo się cieszymy, że cały mecz się udało kontrolować, właśnie tak jak pan powiedział. Więc myślę, że nie da się inaczej tego opisać, jak właśnie to, że po prostu zrobiłyśmy swoje, takie było zadanie. Cieszymy się, że po prostu nic z nas tego nie wyprowadziło.
Grałyście już takie mecze w tym sezonie, w którym byłyście zdecydowanymi faworytkami, a nie zawsze tak wyraźnie odskakiwałyście na początku. Tutaj chyba jednak podstawowe założenie było takie, żeby nawet na chwilę, nawet na minutę nie dać rywalkom jakiejś tam nadziei.
Tak, dokładnie, były już takie mecze w tym sezonie, dlatego tym bardziej chciałyśmy przed tym, rozmawiałyśmy przed tym meczem, że nie możemy pozwolić sobie na takie kolejne wejście w mecz i po prostu dyktować swoje warunki od początku. Na pewno się cieszymy, że w końcu udało się po prostu zagrać na własnych warunkach, na własnych zasadach i jakby staramy się zapomnieć o tych wcześniejszych meczach, no ale wiadomo, że teraz czekają nas cięższe mecze, więc na nich musimy się skupić. Tutaj zadanie zostało wykonane i na tym chyba przytanę.
17 punktów dzisiaj zdobyłaś, a kiedy usłyszałaś, że zostałaś wybrana MVP tego spotkania, to tak miałem wrażenie, że z dużym zdziwieniem tę wiadomość przyjęłaś.
Tak, bo w trakcie meczu różne zawodniczki grają bardzo dobrze, więc nie kontrolowałam tego i tak szczerze, no troszkę się zdziwiłam, bo wiem, że inne dziewczyny też zagrały super, więc cały zespół na pewno na to zapracował, więc bardzo się cieszę, że po prostu wykonałyśmy swoje zadanie.
Trener poznanianek Maciej Brodziński, 91-58, bardzo pewne to zwycięstwo i chyba jakby siwych włosów po tym meczu panu nie przybyło, tak sobie myślę.
Dokładnie, no cieszę się przede wszystkim z tego, że od początku graliśmy dobrze, bo różnie z tym bywało w poprzednich meczach. Te pierwsze dwie kwarty w poprzednich spotkaniach no, wyglądały średnio z naszej strony, a dzisiaj od początku dobrze, na pełnych obrotach, skoncentrowane i tak naprawdę przez cały mecz. Zagraliśmy całą dwunastką, także pełna rotacja, jestem zadowolony i fajnie, że utrzymujemy statut niepokonanej drużyny na własnej hali.
Rozmawialiśmy o tym z Patrycją Klat i też pan o tym wspominał, że nie zawsze było tak, że kiedy graliście ze słabszymi rywalami, to od początku gdzieś narzucaliście te swoje warunki. To jest o tyle ważne, że dzięki temu można pograć szerszym składem i te młodsze zawodniczki w końcówce przy takim pewnym, wysokim prowadzeniu mogą te swoje minuty także zbierać.
Na pewno i tak jak powiedziałem wcześniej, to cieszy, że te dziewczyny też złapały minuty w tym meczu. Każda, myślę, że pokazała się z dobrej strony. Mam nadzieję, że tych okazji będzie do końca sezonu zdecydowanie więcej. Będę mógł korzystać z całej dwunastki zawodniczek, bo solidnie dziewczyny pracują na treningach i każda z nich powinna otrzymywać swoje szanse.
Bardzo dobry rytm złapaliście. Trudno tego nie zauważyć. Kolejne zwycięstwa na pewno budują. Jedna tylko porażka w tym sezonie i to jest chyba taki dobry prognostyk, że znowu MUX będzie w ścisłej czołówce, znowu będzie gdzieś walczył w tych playoffach o jak najwyższe miejsce.
Na pewno chcemy, ale na razie spokojnie podchodzimy do tego. To chyba 9. czy 10. kolejka. Na razie mamy tylko jedną przegraną, to na pewno cieszy. Natomiast dużo jeszcze grania i trudne mecze przed nami, trudne wyjazdy przed nami. Także nie wybiegamy za daleko w przyszłość. Jeszcze w międzyczasie mamy rozgrywki U19, na których też mocno się koncentrujemy. Także dużo roboty jeszcze przed nami.
Zdecydowana wygrana poznańskiego MKS-u nad ekipą łódzkiego Widzewa. W tej serii ze zwycięstw cieszyły się także pozostałe poznańskie i wielkopolskie drużyny. Druga ekipa NEA ZS-u Poznań już wcześniej pokonała na jeździe drugi zespół Ślęzy Wrocław 68-64. A dzisiaj lider Swarzędz wygrał z rezerwami NEA ZS-u Gorzów Wielkopolski 82-48. W pozostałych spotkaniach 10. kolejki AZS Politechnika Korona Kraków uległa Maksimusowi Kąty Wrocławskie 65-71. UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki przegrał z Wisłą Kanpak Kraków 36-89. A zespół Isans Wichoś Jelenia Góra zwyciężył Mosir Bochnia 71-65.
Na zegarze za 3 minuty godzina 19. Kilka minut po 19 powróci na antenę Polskiego Radia Poznań dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie i obiecuję Państwu, że zaczniemy absolutnie alfabetycznie od literki Z. Będzie bowiem na początku o żużlu, później o żeglarstwie w windsurfingowym wydaniu ze spotkaniem z mistrzem świata z Barwach Poznańskiego AZS-u, ale będzie także o biegowej Grand Prix Wielkopolski w półmaratonach, mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, sporo o szkoleniu piłkarskiej młodzieży, także wizyta na futsalowych derbach ekstraklasy w Pniewach. Będzie także o sporcie w opiniach radnych, a także o związkach krajoznawstwa, turystyki ze sportem. To wszystko dzisiaj do 20. Warto być z nami.